Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zagrajcie mi, niech zadźwięczy mi znów tej melodii bez słów mój świat stracony. Zagrajcie mi, może cofnie się świat do tych dni, do tych lat, do chwil minionych. Jeżeli nic przeszłości już nie wróci, to chociaż pieśń niech ta miłość mi się przesieni. Zagrajcie mi, niech rozdzwoni się znów, niech odsłoni się znów stracony świat. Przeszłości już nie wróci, to chociaż pieśń niech ta miłość mi się przesieni. Zagrajcie mi, niech rozdzwoni się świat, niech odzwoni się znów stracony świat.
To był Adam Aston w utworze Zagrajcie mi z 1936 roku. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w kresowej audycji w Radiu Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Szanowni Państwo, z pewnością dotarła do Państwa informacja o zniszczeniu przez władze białoruskie cmentarza kwatery żołnierzy wileńskich brygad Armii Krajowej w miejscowości Mikuliszki w rejonie oszmiańskim. To kolejny krok wojny o historię białoruskiego reżimu Łukaszenki, który nie tylko fałszuje historię, ale próbuje też zatrzeć ślady polskości na Białorusi. Pan, panie Michale, z tego co wiem, kilkukrotnie był w Mikuliszkach.
Tak, panie Andrzeju, to miejsce znajduje się niedaleko Oszmiany, w pobliżu granicy białorusko-litewskiej, stąd żeby tam się dostać i złożyć kwiaty, zapalić znicze, trzeba było mieć przepustkę białoruskich pograniczników, z czym zwykle nie było problemu. Mikuliszki to praktycznie opuszczona wieś. Na jej obrzeżach, przy lesie, na zboczu, położony był, niestety był, niewielki cmentarz, na którym pochowano 22 polskich żołnierzy. O tym, kto spoczął w Mikuliszkach, opowie nam historyk, znawca Wileńskiej Armii Krajowej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pan Piotr Niwiński.
Witam serdecznie. Szanowni Państwo, cmentarz Mikuliszki to jest jeden z symboli nie tylko Armii Krajowej, ale w ogóle obecności polskiej społeczeństwa Rzeczpospolitej na Kresach Północno-Wschodnich. Jego początkiem to powstanie listopadowe, potem powstanie styczniowe. Tam w 1944 roku istniał jeszcze cmentarz powstańców styczniowych i dwa groby powstańców listopadowych pielęgnowane przez miejscową wspólnotę. Po kilkugodzinnej bitwie, którą stoczyły tam oddziały 3 i 6 Brygady Armii Krajowej, chociaż brzmi to dumnie 3 i 6 Brygada, faktycznie tych żołnierzy było 90 z obydwu brygad, z obławą niemiecką składającą się z żandarmów niemieckich i policjantów głównie litewskich i trochę białoruskich, policji pomocniczej białoruskiej. Bitwie, która trwała od 3 do 4 godzin, w zależności od tego, jakie wspomnienia kto przyniósł, jakie meldunki, jakie dokumenty czytamy. Ta wyprawa niemiecka została rozbita, ale też kosztem 5 zabitych partyzantów, 8 rannych, w tym część ciężko. Tych 5 poległych partyzantów pochowano obok powstańców styczniowych i listopadowych, a z czasem uznano, że jest to takie miejsce, gdzie będą chowani ich towarzysze z 3. Wileńskiej Brygady. Dlatego w 1944 roku mamy tam 22 groby partyzanckie, o których dbała miejscowa ludność, nie tylko z Mikuliszek, ale i okolicznych wsi, gdzie przyjeżdżano i pielęgnowano za władzy sowieckiej te miejsce, a udało się to w jakiś sposób upamiętnić godniej betonowymi krzyżami na początku lat 90. Bardzo ciekawa rzecz, szanowni państwo. Te krzyże wykonano na własny koszt. Kombatanci 3. Wileńskiej Brygady przywieźli sobą piasek, cement, od miejscowej studni wzięli wodę i zbudowali, odlali betonowe krzyże, będące nagrobkami na mogiłach ich towarzyszy broni. I w takiej formie potem, trochę rekonstruowanej, ten cmentarz przetrwał do niedawna, aż został barbarzyńsko zniszczony. Przypominam, że ani Niemcy, ani Sowieci nie dokonali tego. Dopiero dzisiaj doczekaliśmy tragicznych czasów. Raz jeszcze podkreślę, tam leżą żołnierze 3. i 6. Wileńskiej Brygady, przy czym większość z nich należała do 3. Brygady. To ci, którzy walczyli w Mikuliszkach, no, ale to też ci, którzy zginęli w takich zdecydowanie większych bitwach i potyczkach, chociażby w maju 1944 roku pod murowaną Oszmianką, przy zdobywaniu Rodomina czy bunkra w Kienie, a nawet walcząc o Ostrą Bramę, walcząc o Wilno w ramach operacji Ostra Brama, właśnie tam przywieziono zwłoki poległych partyzantów i tam ich pochowano.
I to pozostawiamy bez komentarza. Dzisiaj wyjeżdża pan, panie profesorze, na Wileńszczyznę na uroczystości akcji Ostra Brama. Jak w tym roku będzie obchodzona 78. już rocznica walk o Wilno?
Myślę, że nie będzie jakichś znaczących różnic. W czwartek, czyli 7 lipca, w rocznicę rozpoczęcia operacji Ostra Brama, nasz korpus dyplomatyczny razem z pocztami sztandarowymi złożył wieńce na cmentarzu na Roście w kwaterze żołnierzy 1939 i 44 roku, a następnie udał się na Kalwarię Wileńską, do Kolonii Wileńskiej, tam gdzie spoczywa największa grupa żołnierzy poległych w walce o Wilno, tam gdzie jest największa ilość grobów, tam również złożono wieńce. W niedzielę, czyli jutro, w kościele Świętego Ducha będzie miała miejsce uroczysta msza święta. Natomiast ja udaję się 13 lipca na taką dość wyjątkową uroczystość w Krawczunach. Tam o godzinie 15 Związek Polaków na Litwie, ale tak naprawdę Polacy z Wileńszczyzny, bo to widać, że nie jest to nawet zorganizowana impreza, tylko przyjeżdżają ludzie z różnych miejscowości na Wileńszczyźnie, oddają hołd swoim przodkom, żołnierzom Armii Krajowej. Przy grobie, pierwotnym grobie dowódcy 1. Brygady Armii Krajowej Czesława Grąbrzeskiego Juranda. Ten pomnik, do niedawna stojący na pustym polu, dzisiaj znajdujący się już właściwie w środku osiedla, jest takim symbolem dla tych Polaków. Koło 2, pewnie 3 tysięcy ludzi, jak zwykle się zjedzie, nawet w okresie pandemicznym były takie duże grupy, klasy. Przypominam, że jest zakończony rok szkolny, a tutaj całe klasy przyjeżdżają, żeby uczcić tych swoich bohaterów. Jest to emocjonalny bardzo fragment. Tutaj naprawdę można się wzruszyć, widząc tych ludzi, którzy w bardzo prosty, ale jakże prawdziwy sposób modlą się i oddają cześć tych, którzy walczyli o niepodległość tych ziem.
Bardzo dziękujemy panu za wizytę w Kresowym Saloniku.
Dziękuję serdecznie.
Zdjęcia polskiej kwatery akowskiej jeszcze przed likwidacją, które zrobiłem w Mikuliszkach, mogą państwo obejrzeć na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Kresowy Salonik. Mamy już połączenie z naszymi korespondentami Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Dowiedzmy się, co słychać we Lwowie.
We Lwowie oddano hołd polskim profesorom zamordowanym przez niemieckich oprawców w tym mieście 81 lat temu. Kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzach Woleckich złożyli przedstawiciele władz Lwowa, polscy dyplomaci i duchowni, reprezentanci uczelni lwowskich i polskich, a także miejscowi Polacy.
Pamięć zamordowanych polskich profesorów uczczono minutą ciszy. Modlitwę poprowadził metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki podkreślił, że mord profesorów lwowskich jest wspólnym bólem, a to, że w obchodach biorą udział miejscowi Polacy i Ukraińcy, jest gestem łączącym oba nasze narody.
Jest ważne, aby tą pamięć o tych zbrodniach, które się odbyły właśnie na ziemi lwowskiej, była przekazywana następnym pokoleniom i ten cel właśnie dzisiaj po raz kolejny osiągnęliśmy. No, dzisiaj to była wspólna taka msza ekumeniczna, która skupiła środowisko polskie, ukraińskie, Lwowa. W wielu sprawach mamy wspólne odczucia. To, że profesorowie uczelni lwowskich byli pomordowani wtedy w bestialski sposób. W 1941 roku to jest nasz wspólny ból i to, że wspólnie akcentujemy na tym wydarzeniu, to jest taki gest pojednawczy między Polakami i Ukraińcami Lwowa.
Krzyż z tablicą, na której są nazwiska zamordowanych profesorów, ustawiono w 1991 roku staraniem rodzin zamordowanych oraz Polaków z Lwowa. Natomiast nowy pomnik powstał w 2011 roku z inicjatywy władz Wrocławia i Lwowa.
W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku z rąk Niemców zginęło 45 polskich profesorów lwowskich uczelni wraz z członkami rodzin i przyjaciółmi. Wśród zamordowanych na Wzgórzach Woleckich byli pisarz i publicysta Tadeusz Bojżeleński, profesor Politechniki Lwowskiej geodeta Kasper Weigl, matematyk profesor Politechniki Lwowskiej Antoni Łomnicki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego stomatolog Antoni Cieszyński oraz ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, prawnik Romain Longchamp de Berryer.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej przekazało ukraińskim samorządom 25 nowych i w pełni wyposażonych karetek pogotowia ratunkowego. Uroczyste przekazanie ambulansów odbyło się we Lwowie.
Przekazujemy 25 karetek pogotowia, które pojadą za chwilę do tych najbardziej zbliżonych do linii frontu terytoriów, do Chromat, które są bezpośrednio przy granicy, tam gdzie ta pomoc medyczna jest najbardziej potrzebna. I ta pomoc na pewno się na tym dzisiejszym przekazaniu karetek nie skończy.
Powiedział Paweł Japoński, wiceminister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji. Akcja przekazania ambulansów to tylko jedna z licznych inicjatyw pomocy, która została zrealizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.
350 ton żywności, 350 ton środków czystości, ponad 70 transportów już realizowanych na Ukrainę. Do tego sprzęt medyczny, w tym tak potrzebny jak defibrylatory i tak specyficznie wojenny jak stazy ratujące przed krwotokiem. Wszystko to jest transportowane dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej do Lwowa, a ze Lwowa przekazywane dalej na wschód.
Powiedział Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Karetki trafią do miast w obwodach czernichowskim, charkowskim i sumskim. Jedna zostanie w obwodzie lwowskim.
Na dziedzińcu Ossolineum we Wrocławiu odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Łozą, urodzoną w Warszawie, przewodniczką mieszkającą od prawie 20 lat we Lwowie, autorką przewodnika po cmentarzu łyczakowskim i założycielką bloga Lwów Info. Tym razem zaprezentowano jej najnowszą książkę Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy, napisaną przed 24 lutego, a wydaną w kwietniu tego roku przez Wydawnictwo Poznańskie.
Tytuł książki ustaliliśmy wspólnie z wydawnictwem, to był wynik burzy mózgów i chcieliśmy, żeby jednocześnie było to coś, co kojarzy się z Ukrainą, a jednocześnie coś, co czytelnika zaintryguje i co sprawi, że będzie chciał sięgnąć po tą książkę i zajrzeć do środka. No, Ukraina oczywiście informuje, o czym jest książka. Soroczka to jest koszula, ale najczęściej używa się tego w kontekście tej haftowanej, takiej ukraińskiej koszuli, która jest wyrazem patriotyzmu, która jest wyrazem ducha narodowego, którą się bardzo często zakłada na święta i państwowe, i religijne, na różne inne okazje, a nawet bez okazji. Natomiast kiszone arbuzy to właśnie był ten element intrygi, dlatego że nawet nie cała Ukraina kisi arbuzy, bo arbuzy to jest oczywiście potrawa południa, głównie Chersoń, słynie z tych upraw arbuzów i to właśnie tam na południu możemy spotkać kiszone arbuzy, ale generalnie Ukraina jest takim krajem, który kisi dużo rzeczy, no praktycznie wszystko, co się da ukisić, to możemy spotkać w tej formie.
Powiedziała Katarzyna Łoza.
I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam słuchaczy Kresowego Saloniku, Karina Wysoczęska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. Już, panie Andrzeju, szykujemy się na tę książkę autorki pani Katarzyny Łozy, z którą spotkaliśmy się będąc we Lwowie i wówczas, jak pamiętam, miała na sobie właśnie soroczkę.
Tak rzeczywiście było, panie Michale, z panią Katarzyną. Mam nadzieję, spotkamy się w Kresowym Saloniku jeszcze w te wakacje. A teraz, drodzy państwo, posłuchajmy wydarzeń z przeszłości, które przygotował dla nas redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Poniedziałek bierzemy na tapet. Poniedziałek miniony, 4 lipca. A tego dnia dwa ważne wydarzenia. Od nowszego rozpocznę. Otóż 4 lipca 1916 roku zaczęła się krwawa bitwa Legionów Polskich z Rosjanami pod Kostiuchnówką na Wołyniu. Najcięższe walki stoczyła 1. Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza jej 5. Pułk Piechoty, którego straty bojowe przekroczyły 50%. Bitwa zakończyła się 6 lipca, dwa dni później odstąpieniem armii austro-węgierskiej. To teraz wiek XVII, 4 lipca 1610 roku. Hetman Stanisław Żółkiewski odniósł pod Kłuszynem tego właśnie dnia wielkie zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. Przeciwnik się powtarza, jak widać. Wojska rosyjskie szły z odsieczą oblężonemu przez Polaków Smoleńskowi. Wkrótce potem Polacy zdobyli Moskwę. Bitwa pod Kłuszynem to jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw w historii polskiej wojskowości. Przypomnę, że hetman Żółkiewski miał wojska liczące jedynie 6,5 tysiąca żołnierzy, ale że składało się głównie z husarii, to udało się pokonać 40-tysięczną armię, dokładnie 40-tysięczną armię rosyjsko-szwedzką. Bitwa zakończyła się paniczną ucieczką pokonanych. Zginęło od 8 do 17 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Po stronie polskiej było tylko 300 zabitych. Wojskowo dzisiaj w naszym kalendarium, no ale taka jest właśnie historia. 9 lipca to święto pułkowe 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Historia 4. Pułku Ułanów, działalność którego została wznowiona w listopadzie 1918 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej, była ściśle związana z Wilnem i Wileńszczyzną. W kwietniu 1919 roku pułk walczył o Wilno m.in. i odbił miasto, a w 1921 jako pierwszy przekroczył Niemen i otrzymał prawo do noszenia swojej nazwy właśnie. W latach 1927-1939 pułk stacjonował w Wilnie. Dlaczego święto pułkowe właśnie 9 lipca? Ano jest to związane z rocznicą szarży pod Chrebionką na Mińszczyźnie, to dzisiejsza Białoruś, w roku 1920.
Czwarty to nie lada gratka, kwateruje w mieście dziadka.
Lance do boju, szable w kłoń, bolszewika, gon, gon, gon. Lance do boju, szable w kłoń. Bolszewika, gon, gon, gon.
Wedry sypiański, to jest czwarty poguański.
Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, gon, gon, gon. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, gon, gon, gon.
Bitwa bitwą, walki krwawe, ale humoru odmówić naszym przodkom nie można. Tu dodam jeszcze, że dowódcą 3. Szwadronu Pułku był Zygmunt Szendzielarz, późniejszy Łupaszka. Natomiast spadkobiercą i kontynuatorem tradycji 4. Pułku jest Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej imienia 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich z siedzibą w Krakowie. Na koniec więc posłuchajmy fragmentu znanej państwu pieśni o Ułanach w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego i Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej. Dziś zaproszenie do audycji przyjął pan Stanisław Srokowski, poeta, prozaik, tłumacz, świadek ukraińskich zbrodni, autor książek, świadectwa o tamtych czasach. Witamy pana bardzo serdecznie.
Kłaniam się, witam państwa.
11 lipca przypada 79. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli. Tego dnia 1943 roku doszło do skoordynowanej akcji na Wołyniu. Ukraińcy napadli na 99 polskich wsi, zabijając w bestialski sposób mężczyzn, kobiety i dzieci. Niewiele osób ma świadomość, że masowe mordy zaczęły się na Kresach południowo-wschodnich dużo wcześniej, już we wrześniu 1939 roku.
No tak, zbrodnia miała kilka etapów. My mówimy zwykle o Wołyniu, ujmując jak gdyby w naszej wyobraźni trochę szerszy krajobraz. Ale tak naprawdę początkiem masowych zbrodni, nie pojedynczych, nie indywidualnych, ale masowych, to jest 17 września 1939 rok. Sowieci w tym dniu napadają na Polskę. To jest taki cios, taki nóż bity Polsce. A równocześnie tego samego dnia, niemalże o tej samej godzinie, zaczynają się zbrodnie ukraińskie. I pierwszą taką wioską, która została napadnięta i wyrżnięta w pień, to jest wieś Szumlany w województwie tarnopolskim w powiecie podhajeckim. O tyle jest to mi bliska wioska, że ona znajdowała się od mojej wioski Chnilczy w województwie tarnopolskim gdzieś tak kilkanaście, może dwadzieścia parę kilometrów, a więc była blisko. I wieść o tym napadzie 17 bardzo szybko do nas dotarła. Zresztą są dokumenty poświadczające o tym, jak to się działo. Jedna z mieszkanek tej wsi bardzo dokładnie opowiedziała to swojej córce, a córka zapisała i dokładnie zrelacjonowała wszystkim, którzy chcą tę wiadomość wysłuchać. Także początek to są Szumlany. I tego dnia, żeby było jasne, tego dnia równocześnie Ukraińcy napadają na kilkanaście innych wiosek, między innymi Szumlany, Nabyków, a także inne. Tych wiosek, jak mówię, jest kilkanaście, natomiast do końca 1939 roku jest ich kilkadziesiąt. Także kilkadziesiąt wiosek zostaje wymordowanych w pień. Równocześnie trzeba tutaj powiedzieć, że mordy obejmują także żołnierzy polskich wracających z frontu, z wojny. W sumie, jak badają historycy, jak podają w swoich analizach, w tym czasie, w bardzo krótkim czasie, kilku tygodni, zostaje wymordowanych około 8, a być może nawet 10 tysięcy Polaków. Mówimy tutaj tylko o Polakach, chociaż mordy dotyczyły, jak wiadomo, także obywateli polskich i innych narodowości. Ale zaczęło się od Polaków i to był właśnie 17 września 1939 rok. Może jeszcze dodam tylko, żeby był klarowny obraz, że ta pierwsza fala mordów objęła trzy powiaty: Buczacz, Podhajcy i Brzeżany. I to był początek. Choć gdybyśmy tak chcieli bardziej dokładnie analizować, to terror ukraiński sięga okresu międzywojennego, ale to już jest jak gdyby inne zagadnienie.
Tak jak pan powiedział, urodził się pan we wsi Chnilcze na ziemi tarnopolskiej, na Podolu. Była to wieś żydowsko-polsko-ukraińska. Do wojny jej mieszkańcy, jak i innych miejscowości, no można powiedzieć, żyli ze sobą w zgodzie, pomagali sobie, chodzili do kościoła, cerkwi, synagogi. Miał pan też kolegów, przyjaciół, Rusina i Żyda. Czy coś wskazywało, że ten harmonijny, kresowy świat ulegnie zagładzie?
No właśnie, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, jaka była struktura ludności na Kresach. Mało o tym wiemy. Mało o tym wiemy, że przed wojną, kiedy mieliśmy 35 milionów obywateli polskich, to wśród nich było 12 milionów obywateli polskich wywodzących się z innych kultur, religii, tradycji i tak dalej. 12 milionów. Trudno sobie wyobrazić inne państwo, które by tak harmonijnie jakoś zorganizowało tę społeczność, żeby miało te same prawa. A miało te same prawa, ponieważ Konstytucja Polska z 1921 roku, tak zwana Konstytucja Marcowa, gwarantowała wszystkim równe prawa. A więc byli tam Rusini, Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, Ormianie, Gruzini, Czesi, Słowacy, Węgrzy i tak dalej, i tak dalej. Jak badacze twierdzą, w Polsce przedwojennej było około 30 narodowości i 20 religii, a więc konglomerat niezwykle skomplikowany. A jednak, jak twierdzą badacze, to badacze, którzy zajmują się z wielu stron tym zagadnieniem, w okresie międzywojennym nie było jakiegoś takiego wielkiego konfliktu, który by prowadził do rzezi lub ta rzeź była widoczna. Oczywiście dochodziło do terroru, jak mówię, dochodziło do zbrodni, ale natomiast wielu miejscowościach, które na ogół były miejscowościami albo polskimi, mówię tutaj o wioskach, albo polsko-ukraińskimi, polsko-rusińskimi, albo polsko-żydowsko-ukraińskimi, rusińskimi, tak jak w przypadku mojej wsi. To była ogromna wieś jak na owe czasy i w sumie miała 3,5 tysiąca mieszkańców. To była bardzo duża wieś. Wszyscy mieli te same prawa, wszyscy z nich korzystali. Była szkoła wspólna, była biblioteka, był dom kultury, był kościół, była bożnica, była cerkiew, był zespół sportowy, były zespoły kulturalne. W każdym razie między Polakami, Rusinami, Ukraińcami i Żydami wtedy nie było żadnych, mówię świadomie, podkreślam to, żadnych konfliktów i to trwało tak dziesięciolecia. To, co mi opowiadali dziadkowie, to, co mi mówił ojciec i inni przodkowie, to rzeczywiście można powiedzieć o pewnej idylli, która tam na tych kresach, na tych ziemiach panowała. Święta wspólnie obchodzone były na przykład, kiedy rolnicy ukraińscy szli do roboty, były polskie święta, to oni jak gdyby unikali tej pracy. I odwrotnie, kiedy były święta ukraińskie, to Polacy wtedy uszanowali ten dzień. W każdym razie było zrozumienie wzajemne i szacunek wzajemny. Także to wyglądało zupełnie przyzwoicie.
A co pańskim zdaniem stało u źródeł tego do dziś niewyobrażalnego barbarzyństwa, tych rzezi, których dokonali Ukraińcy, nierzadko sąsiedzi właśnie? Przecież ci ludzie nie zmienili się w bestie z dnia na dzień.
No właśnie, to jest duży problem. Jak to się stało, że ta idyliczna prawie wieś, te idyliczne kresy, gdzie nie było szczególnych powodów do tego, żeby wzajemnie siebie atakować, zabijać, mordować, jak to się stało, że jednak doszło do tej jednej z najokrutniejszych zbrodni w świecie? Źródeł jest kilka. Można o nich bardzo dużo mówić, ale w dużym skrócie powiedzmy sobie, że były źródła natury ideologicznej. To znaczy zrodziły się wśród inteligencji ukraińskiej ideologie, które brały swój początek z takiego utworu Dmytra Doncowa. To był taki ideolog, filozof ukraiński, który napisał książkę w 1926 roku i ta książka nosiła tytuł Nacjonalizm. I właściwie to było odwzorowanie Mein Kampf Hitlera. On się wzorował na Hitlerze i wszystkie idee hitlerowskie, wszystkie pomysły, które Hitler zaczerpnął, które zawarł w Mein Kampf, to on ujął w tym nacjonalizmie. Więc pierwsze źródło to właśnie jest ideologia. Drugie źródło to jest również związane z ideologią, ale jak gdyby sformułowane, to był dekalog ukraińskiego nacjonalisty, czyli 10 przykazań w ujęciu ukraińskim, jak należy się zachowywać wobec swoich pobratymców. I tam ósme przykazanie jest jedno z najokrutniejszych, które mówi, że masz z nienawiścią traktować swoich sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. Więc ten dekalog. No, przywódcami ukraińskimi w tym czasie, znaczy w okresie, kiedy już się zbliża II wojna światowa, kiedy zaczynają się te masowe mordy, byli Bandera, Szuchewicz, Klaczkiewski. To byli agenci niemieccy. Więc mamy kolejne źródło tego barbarzyństwa, czyli współpraca z Niemcami prowadziła do wymordowania Polaków. Następne źródło ma charakter dość smutny, mianowicie cerkiew ukraińska, a przede wszystkim jej władyka, arcybiskup Szeptycki, no niezbyt sprzyjał Polakom, to delikatne określenie, a mamy dowody na to, że był przeciwnikiem Polaków i bardzo współpracował z bandami ukraińskimi. Ja pamiętam takie sformułowania popów ukraińskich, na przykład mówili, kochani bracia, siostry, gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zważajcie na to, tylko oczyszczajcie naszą ziemię. Albo zabijanie lachów, za zabijanie lachów grzechu nie będzie. Czyli cerkiew grecko-katolicka, ale także prawosławna przyczyniła się w sposób dość zasadniczy do mordu, do rzezi, do zbrodni, do ludobójstwa. Jest jeszcze jeden powód, mianowicie powód historyczny. Chmielnicki i te wydarzenia, które miały miejsce przed wiekami, również były jak gdyby elementem podsycającym tę nienawiść. W sumie trzeba na to patrzeć jako na wielostronne, skomplikowane wydarzenie, a równocześnie bardzo bolesne, bardzo tragiczne. I śmiało to trzeba nazwać po imieniu i było to ludobójstwo.
Te obrazy, opowieści o nienawiści, gwałcie, cierpieniu, bólu były od samego początku wojny udziałem pańskiej rodziny, ale także i pana. Pan był wówczas dzieckiem. Kształtowały pańską pamięć, wyobraźnię, emocje, pozostawiając ślad do dzisiaj. Pierwszym szczególnym, osobistym pańskim doświadczeniem było spotkanie z ojcem w czasie wojny.
Tak, do tej pory i ciągle widzę ojca wracającego z wojny. W 1939 roku, to był październik chyba, przyszedł do domu ze spalonymi rękami, spalone nogi, twarz zniszczona, też podpalona. Byliśmy z matką, przerażenie, kogo widzimy, właściwie nie od razu poznaliśmy ojca. Wrócił z wojny i dlaczego taki był, dlaczego tak wyglądał, opowiedział nam. I ten obraz tej opowieści do dzisiaj mam w swoim sercu i w swoim umyśle. Co się takiego stało? Otóż wracał z grupą żołnierzy polskich do swojej wioski, tak jak tam ci koledzy jego do swojej wsi wracali. Byli bardzo zmęczeni, wyczerpani i gdzieś tam po drodze zobaczyli stodołę stojącą wolno, daleko od wsi. Weszli do tej stodoły, zatrzymali się tam, padli porażeni, zmęczeni, wyczerpani kompletnie. Ojciec znalazł taki stuk słomy, wszedł na szczyt tej słomy i tam się położył, żeby odpocząć. Po chwili zasnął. Kiedy się obudził, a właściwie obudziły go krzyki, wrzaski, płacz, jęk. Podniósł głowę i zobaczył, że na dole stoją mężczyźni z siekierami, nożami, widłami i mordują jego kolegów, przyjaciół tam na dole. Nic nie mógł zrobić. Oni go nie zauważyli. On ciągle był na górze, a oni mordowali. I to ojciec nam opowiedział tę historię. Wszyscy zostali tam na dole zamordowani. Następnie podpalili stodoły i poszli. Ojciec uratował się, ale płomienie ogarnęły jego ciało i dlatego był taki poraniony. To było jedno z najkrutniejszych moich doświadczeń. To było pierwsze właściwie doświadczenie tragedii, pierwsze doświadczenie ludobójstwa, bo to był właśnie ten akt barbarzyństwa, który się dokonał na tych kilku, mogło ich być 6-7 żołnierzy, a takich przypadków mordowania żołnierzy mieliśmy dziesiątki, setki i to był właśnie też jeden z elementów tej barbarzyńskiej zbrodni, tego ludobójstwa dokonanego właśnie na Polakach.
W swoich książkach o wymownych tytułach, takich jak Strach, Nienawiść, Widma Nocy, opisuje pan z niebywałą precyzją prawdziwe wydarzenia, koszmar zniszczenia, degradację człowieka i natury ludzkiej. Są to porażające historie, bardzo trudno się o tym wszystkim czyta, ale jak pan stwierdził w jednym z wywiadów, książki nie oddają w pełni tamtej rzeczywistości.
To jest dramat naszej wyobraźni. Czy jesteśmy w stanie ogarnąć najbardziej krwawe, przerażające zbrodnie, jakie się dokonują w świecie na różnych obszarach tego świata. Tutaj mówimy konkretnie o kresach. Ta zbrodnia dotyczyła 4, a właściwie 7 województw na kresach. Województwo wołyńskie, tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie, a także po części województwo lubelskie, poleskie i krakowskie. I kiedy się czyta zwierzenia autentycznych świadków, kiedy się słucha tych, którzy przeżyli, to właściwie czasami zadaje się pytanie, czy to naprawdę, czy to rzeczywiście, czy to historyczny fakt, czy tylko zmyślona opowieść dla jakichś powodów podana przez świadków. Otóż to jest właśnie problem, jak mówię, naszej wyobraźni. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego dramatu. Książka, te moje książki, one są oparte o moje osobiste doświadczenia, o doświadczenia mojej rodziny, o doświadczenia mieszkańców mojej wsi, ale także o doświadczenia wielu innych świadków, którzy mi opowiadali. Każde z tych opowiadań jest wiarygodne. Każde z tych opowiadań przenosi jakąś opowieść, jakąś historię, jakieś wydarzenie, które miało rzeczywiście miejsce. I teraz ktoś, kto czyta Nienawiść, zbiór moich opowiadań, czy Strach, czy Ukraińskiego Kochanka, powieść, to właśnie zadaję sobie pytanie, czy to przypadkiem autor nie zmyśla, czy przypadkiem nie ma tutaj fantazji, czy tak naprawdę było? Otóż tak było. Było gorzej, było dużo gorzej. To, co ja opisuję, jest tylko cieniem tego wszystkiego, co się naprawdę działo. Tego się nie da bardzo dokładnie, mimo że jak pan twierdzi, a tak jest, ja bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie powiedziałbym, nawet w pewnych momentach w sposób realistyczny, a może nawet naturalistyczny opowiadam, dokładnie opisuję ciało ludzkie, co się z tym ciałem działo, ale to jest problem wyobraźni, ale to jest też problem naszego języka, prawda? Jakim językiem, w jaki sposób oddać to może bardziej film, oddać to może bardziej reportaż. Książka poprzez język, poprzez słowa odwołuje się tylko do wyobraźni i tej wyobraźni musimy zaufać.
Panie Stanisławie, zbrodnie popełniane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach i innych nacjach, także te zbrodnie wobec pobratymców, nie mogą przesłonić obrazu tych Ukraińców, którzy ostrzegali, czy też ratowali wręcz Polaków. Tak też było w przypadku pańskiej rodziny. Czy mógłby pan o tym opowiedzieć?
Tak, to jest bardzo ważny wątek. Z jednej strony bandy ukraińskie mordowały Polaków, ale też mordowały samych Ukraińców, którzy nie chcieli słuchać ich rozkazów. Mordowali też Ormian, mordowali też Czechów, Cyganów, ale też, i to jest bardzo ważne, o co pan pyta, była też druga strona. Byli Ukraińcy sprawiedliwi, uczciwi, szczerzy i to ci Ukraińcy zasługują na hołd, na szacunek, na uznanie, na pomniki. To są Ukraińcy, którzy ratowali Polaków, którzy dawali nam życie. Ja sam i moja rodzina ocaleliśmy właśnie dzięki takim Ukraińcom. Była taka bardzo młoda dziewczyna, która przyjaźniła się z moją matką Marią i któregoś dnia przyszła do nas i powiedziała, tej nocy będą mordy. Chowajcie się, ukrywajcie. Ponieważ nie bardzo wiedzieliśmy, gdzie ona nas ukryła w swojej stodole. I tam przetrwaliśmy noc. Kiedy rano wyszliśmy, bo nie spaliśmy całą noc, kiedy wyszliśmy, cała wieś była spalona. Dzięki niej, dzięki tej młodej, odważnej, szlachetnej Ukraińce uratowaliśmy. Po wielu latach ja byłem na Ukrainie, na cmentarzu, ona już nie żyje. Złożyłem kwiaty, zapaliłem świeczkę, pomodliłem się. Trzeba szanować tę piękną kartę ukraińskiego społeczeństwa, ukraińskiego narodu.
Wołyń, głośny film z 2016 roku w reżyserii według scenariusza Wojciecha Smorzowskiego, powstał między innymi na kanwie pańskich opowiadań. Jakie sceny w tym filmie powstały dzięki relacjom pana i pańskiej rodziny? Jak układała się jeszcze współpraca z reżyserem?
Najpierw powiem właśnie o współpracy z Wojtkiem Smarzowskim. Bardzo dobrze ta współpraca nam się układała. Od momentu, kiedy się pojawił tutaj we Wrocławiu po raz pierwszy w 2012 roku, żeby ze mną porozmawiać o adaptacji moich książek do filmu, który zamierzał zrobić. Od tego momentu przez 5 lat współpracowaliśmy niemalże co dnia. Wzajemnie konsultowaliśmy każdą scenę. On przygotowywał swoją koncepcję scenariusza, przesyłał mnie do wglądu, do oceny, do opinii. Ja czytałem bardzo dokładnie, analizowałem, opisywałem mu, doradzałem, czasami krytykowałem. Wojtek bardzo dokładnie słuchał mojego głosu. I właściwie ta współpraca powodowała, że film mamy rzetelny, uczciwy, autentyczny i prawdziwy. Jakie sceny z mojego życia, czy z życia mojej rodziny weszły do filmu? Film ma jak gdyby 3 źródła. Pierwsze to są moje opowieści, drugie to są moje książki i trzecie to są opowieści, książki, dokumenty, które Wojtek Smarzowski zebrał z innych źródeł. Jeśli idzie o moją rodzinę, o mnie, to po pierwsze wprowadziliśmy do filmu scenę morderstwa polskich żołnierzy. Tę scenę, którą przed chwilą opowiadałem o ojcu i o stodole. Ta scena w filmie się znajduje. Druga scena, którą wprowadziliśmy do filmu, to jest opowieść mojej matki. Krótko mówiąc, taka, która opowiada o grzebaniu Polski. Było polecenie kleru grecko-katolickiego, żeby symbolicznie grzebać Polskę. A więc kopano doły, odbywała się uroczystość religijna. Do tych dołów rzucano polskie symbole, polskie flagi, orzełki, czapki, mundury. Następnie zakopywano I to było grzebanie Polski. Ta scena jest bardzo wyraźna i bardzo, powiedziałbym, taka ostra, wyraźna i oddająca istotę sprawy. Jest tam też jak gdyby postać, która się wzięła ze mnie trochę. Jest taki Franio, mały chłopak siedmioletni. To jest opowiedzenie właściwie trochę mojego życia, nie całego, ale niektórych fragmentów, które opowiadałem Wojtkowi Smarzowskiemu. Mianowicie jedna ze scen to jest, kiedy byłem tak przerażony tym, co się dzieje na Kresach, że uciekałem do budy, psiej budy i razem z psem spałem tam. Tę scenę Wojtek Smarzowski wziął także do filmu. Kolejna scena to jest kufer. Kufer jako pewien pamiętnik, dziennik. Chłopi w kufrach zapisywali najważniejsze wydarzenia. Wojtek ten kufer wziął do filmu i on przewija się przez wszystkie etapy tego filmu.
Minęło tyle lat, a wielu świadków nie chce o swoich przeżyciach opowiadać. Nigdy nie zdecydowali się pojechać w swoje rodzinne strony. Na koniec naszej rozmowy chciałem pana spytać, jak to wszystko ogarnąć, jak przebaczyć, jak ułożyć relacje, także w kontekście obecnych doświadczeń, które są dzisiaj udziałem Ukraińców, mam na myśli wojnę, ale i w kontekście nas, Polaków, którzy przyjęliśmy pod swój dach będących w potrzebie sąsiadów, okazując im pomoc i życzliwość.
Ja mam takie stanowisko i bardzo wyraźnie je artykuluję i mówię to wszędzie publicznie. Powinniśmy sobie układać relacje między naszymi sąsiadami a Polską w sposób godny. Niemcy dokonali straszliwych zbrodni, a jednak poradzili sobie z pamięcią, ze złą pamięcią. Natomiast Ukraińcy tego nie dokonali. W związku z tym mamy problem z zakwalifikowaniem tego, co się stało. A chcielibyśmy, żeby to był nasz sąsiad przyjazny, bliski, z którym można by współpracować. Ja myślę, że przyjdą takie czasy. Natomiast w tej chwili to jest problem prawdy. Zarówno my Polacy, jak i nasi sąsiedzi, Ukraińcy, no muszą spojrzeć na historię z punktu widzenia prawdy, z tego, co się rzeczywiście wydarzyło, co miało miejsce, co boli, co bardzo bolało wtedy i co nadal boli. Te 200 tysięcy ofiar, 60 tysięcy na samym Wołyniu, ludzie pamiętają. Niektórzy nie chcą do tego wracać, bo ten ból jest tak potężny, tak wielki i tak ciemny, że ludzie boją się utonąć w tej śmierci, która ciągle w nich żyje. Ale przecież trzeba to wszystko przezwyciężać. Trzeba na przykład oddać hołd pomarłym. Wielu Polaków leży tam w dołach śmierci do tej pory. Nie było nad nimi kaplana, nie mają swoich identyfikacyjnych znaków, nie mają krzyży, nie ma ekshumacji. To wszystko przed nami. Ja jestem człowiekiem, który ufa ludziom i mam nadzieję, że po tej straszliwej wojnie, po tym cierpieniu Ukraińców, którzy w tej chwili przeżywają ten ogromny dramat, współczujemy im, jak wiadomo, pomagamy. Ja myślę, że po tym wszystkim Ukraińcy wreszcie uporządkują swoją własną historię i dojdzie do wzajemnego zrozumienia, do wzajemnego szacunku i być może do przebaczenia.
Bardzo dziękujemy panu za dzisiejsze spotkanie w kresowym saloniku Radia Gdańsk i dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję za współpracę.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I jeszcze dodajmy, dzięki wydawnictwu Pruszyński i Spółka mamy dla państwa 3 egzemplarze książki pana Stanisława Srokowskiego pod tytułem Nienawiść. Prosimy o kontakt dziś wyjątkowo nie po zakończeniu audycji, a o godzinie 20. Numer bez zmian 601-979-828.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i informujemy, że w poniedziałek 11 lipca o godzinie 15 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Po mszy około 15.45 pod pomnikiem pamięci ofiar eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu zostaną złożone kwiaty.
I przypomnijmy jeszcze, że pomnik znajduje się w pobliżu Bazyliki Świętej Brygidy przy skrzyżowaniu ulic Stolarskiej i Katarzynki. Pozwolą Państwo, że dziś na zakończenie audycji posłuchamy wspólnie fragmentu Pól Pamięci, kompozycji Mikołaja Trzaski, autora muzyki do filmu Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Do usłyszenia za tydzień.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.